Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Komisja Europejska jest zadowolona ze zmian, jakie wprowadza rząd do ustawy o Sądzie Najwyższym. Idą one dokładnie w kierunku, jaki wnioskowaliśmy, powiedziała rzecznik komisji. Przepisami zajmuje się teraz Senat. Nowela umożliwia sędziom Sądu Najwyższego, którzy przeszli w stan spoczynku po ukończeniu 65 lat, powrót do pełnienia urzędu. Zmiany to odpowiedź na zalecenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan podkreśla, że nowelizacja zawiera wszystkie wytyczne Trybunału.
Zobowiązaliśmy się do wprowadzenia w polskim prawie określonych zmian i natychmiast został skierowany projekt do Sejmu, który naszym zdaniem konsumuje wszystkie kwestie zawarte w zabezpieczeniu Trybunału. Projekt był szybko przepracowany w Sejmie. Myślę, że jeszcze na tym posiedzeniu Senatu będziemy ten projekt rozpatrywać. Dalej stoimy na stanowisku, że kształtowanie wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich. W tej sprawie zachowanie rozmaitych instytucji unijnych było bezprecedensowe. Natomiast kwestionowanie zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości byłoby dla nas już bardzo kosztowne.
W połowie października Trybunał Sprawiedliwości Unii zdecydował o zastosowaniu wobec Polski tak zwanych środków tymczasowych. Zawiesił tym samym stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia, w stan spoczynku. Unijny Trybunał chciałby ci sędziowie powrócili do pełnienia urzędu. Termin, do którego polski rząd miał się odnieść do zaleceń, minął w poniedziałek. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński i były prezydent Lech Wałęsa spotkali się w czwartek na sali rozpraw. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku trwa proces o ochronę dóbr osobistych z powództwa Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa dotyczy wpisów Wałęsy na Facebooku z 2016 roku. Były prezydent napisał m.in., że szef Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Ocenił też, że Kaczyński wydał polecenie przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL. Jarosław Kaczyński wskazywał na sali rozpraw, że wypowiedzi Lecha Wałęsy są nieprawdziwe i obraźliwe.
Jeżeli powód twierdzi, że ja w istocie odpowiadam za śmierć własnego brata i to bliźniaka, to jest szczególnie silny związek innych bliskich mi osób i wielu innych osób, których nie znałem albo mało znałem, czy też twierdzi, że jestem chory psychicznie albo że organizowałem przeciwko niemu akcję, której w najmniejszym stopniu nie organizowałem, to są wypowiedzi o faktach, które nie miały miejsca i mają one charakter skrajnie obraźliwy. No już w pierwszym wypadku to można powiedzieć na najwyższym poziomie, jaki jest w ogóle możliwy.
Jarosław Kaczyński domaga się od Lecha Wałęsy przeprosin i wpłaty 30 tysięcy złotych na cele społeczne. Sąd zaproponował zawarcie ugody między prezesem Prawa i Sprawiedliwości oraz byłym prezydentem. Ponad dwugodzinne negocjacje w tej sprawie zakończyły się jednak fiaskiem. Wyrok w tej sprawie ma zapaść 6 grudnia. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przesłuchała byłego wiceministra finansów w rządzie PO-PSL. To już trzeci były wiceszef, który odpowiadał na pytania śledczych.
Jacek Dominik funkcję wiceministra finansów pełnił w latach 2006-2014. Jednocześnie przez okres od stycznia do lutego 2008 roku nadzorował służbę celną. W resorcie zajmował się sprawami międzynarodowymi właśnie w kontekście systemu podatkowego. Szef komisji poseł Marcin Horała pytał o przedłużający się proces wprowadzania unijnej dyrektywy pozwalającej na stosowanie tzw. odwróconego VAT-u, jednej z bardziej skutecznych metod walki z oszustami podatkowymi. Świadek stwierdził, że główną przyczyną była odmienność systemów w poszczególnych państwach Unii. Jak się okazuje, były wiceminister miał świadomość narastającego zjawiska wyłudzania VAT.
Są posiedzenia kierownictwa, właściwy, kompetentny minister nie przedstawia jakichś działań. Czy jakby pan nad tym przechodzi do porządku dziennego, czy może jednak właściwą reakcją by było chociażby tę sprawę w sensie tematu do dyskusji zasygnalizować?
Dyskusje na temat zaistniałych problemów przygotowanych aktów prawnych nie toczyły się tylko i wyłącznie na poziomie kierownictwa ministerstwa. W bardzo wielu elementach były oddzielne spotkania ministra Rostowskiego z wiceministrami w węższym gronie.
Czyli przepraszam, ale krótko oczywiście mówiąc, świadek założył, że minister Rostowski z właściwym ministrem z pewnością to w sobie w cichości gabinetu na spotkaniu omawiają i w związku z tym nie ma potrzeby poruszania.
Sejmowa Komisja Śledcza bada okres od 2007 do 2015 roku. Szacuje się, że w tym czasie Skarb Państwa stracił około 250 miliardów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W piątek politycy PO mają złożyć w Sejmie wniosek o odwołanie rządu premiera Mateusza Morawieckiego. W uzasadnieniu mają wskazać m.in. na sprawę Komisji Nadzoru Finansowego. Cała ta afera pokazuje patologię państwa PiSu, powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. W tym tygodniu Platforma złożyła już wniosek o powołanie Komisji Śledczej do spraw zbadania sytuacji wokół KNF. Teraz ma być zrealizowana zapowiedź złożenia wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Padła ona z ust Grzegorza Schetyny jeszcze przed wyborami samorządowymi. Senator Artur Warzocha z PiSu podkreśla, że tak jak wówczas, tak i dziś nie ma żadnego powodu do złożenia takiego wniosku.
Ten wniosek nie ma żadnych, po pierwsze, szans, a po drugie nie ma żadnego uzasadnienia. Sytuacja, którą na podstawie publikacji Gazety Wyborczej Platforma Obywatelska nazywa aferą KNF, nie jest żadną aferą póki co, tylko po pierwsze dzieje się to wszystko w sferze publicystycznej. Po drugie, możemy oczywiście oceniać postępowanie pana Marka Chrzanowskiego, byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, jako niezgodne ze standardami. Premier wyciągnął wobec niego konsekwencje w ciągu dosłownie 24 godzin. Państwo działa, działają służby, działa prokuratura i wszystko jest ok.
Wniosek Platformy Obywatelskiej dotyczący odwołania rządu ma się odnosić do doniesień Gazety Wyborczej. Według niej były już przewodniczący KNF Marek Chrzanowski zaoferował miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu przychylność Getin Banku w zamian za około 40 milionów złotych. Po artykule Chrzanowski złożył dymisję. Premier ją przyjął, a prokuratura wszczęła śledztwo. Postępowanie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Kolejne sejmiki i rady miejskie zebrały się w czwartek na pierwszym powyborczym posiedzeniu. Radni wybierali marszałków oraz prezydia. Sejmik Podlaski zdecydował, że marszałkiem województwa zostanie Artur Kosicki z PiSu. Partia ma tam większość. Z powodu braku jednomyślności na przewodniczącego sejmiku wybrano jednak Karola Pileckiego z Koalicji Obywatelskiej. Z kolei marszałkiem województwa lubuskiego została ponownie Elżbieta Polak z Platformy Obywatelskiej. W regionie władzę w nowej kadencji sprawuje koalicja złożona z radnych Koalicji Obywatelskiej, PSL i SLD. Przewodniczącą sejmiku została Wioleta Haręźlak z klubu radnych PSL. Pierwsze posiedzenie odbyła też nowa Rada Warszawy. Na prezydenta miasta został zaprzysiężony Rafał Trzaskowski. Radny PiSu Filip Frąckowiak spodziewa się, że nowy prezydent będzie działał podobnie jak jego poprzedniczka Hanna Gronkiewicz-Walc.
Obawiam się, że wybór pana Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy jest nie tylko kontynuacją polityki Hanny Gronkiewicz-Walc, ale wręcz jej pogłębieniem, szczególnie w tych najbardziej bolesnych sferach dla Warszawy, czyli kultura i przekazywanie pieniędzy tylko wąskiemu gronu twórców antychrześcijańskich. Słyszeliśmy także, jak niewiele osób ślubowało, mówiąc tak mi dopomóż Bóg w Platformie Obywatelskiej. To jest bardzo symptomatyczne.
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Warszawie została ponownie Ewa Malinowska-Grupińska, wybrana z list Koalicji Obywatelskiej. Klub ten ma większość w stołecznej Radzie. Blisko 75% Polaków zadeklarowało, że 11 dzień listopada był dla nich dniem wyjątkowym, a 72% uważa, że jego obchody miały charakter łączący. Tak wynika z sondażu Kantar Public po tegorocznym Święcie Niepodległości. Wyniki badania dotyczące obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawił wiceminister kultury Jarosław Selin. Wynika z nich też między innymi, że prawie wszyscy Polacy, bo 95%, wie, że 11 listopada bieżącego roku świętowaliśmy stulecie odrodzenia się państwa polskiego. Zdecydowana większość respondentów, 74%, stwierdziła ponadto, że tego dnia na budynku, w którym mieszka, wywieszona była flaga narodowa. Wiceminister kultury Jarosław Selin podkreślał, że badania pokazują, że z poczuciem wspólnoty wśród Polaków jest całkiem dobrze, mimo napięć politycznych. Więcej nas łączy niż dzieli, a Polacy deklarują też patriotyzm.
Zdecydowana większość Polaków uważa, że bycie patriotą jest ważne. Ta deklaracja jest dla Polaka ważna, że jestem patriotą. To wzrost aż o 17% w porównaniu z badaniami sprzed 2 lat, w których Narodowe Centrum Kultury również zadało to pytanie. Patriotyzm jest uznawany za ważną postawę w społeczeństwie. Opinie te przekładają się na identyfikację z patriotyzmem. 93,5% respondentów określiło samych siebie jako patriotę. W badaniu respondenci byli pytani o to, na czym polega patriotyzm. Najwięcej, 98,5% badanych stwierdziło, że polega na symbolicznym demonstrowaniu patriotyzmu, czyli szacunku do godła, dla flagi, dla hymnu narodowego.
Wiceminister podał też, że czynnie w różnych wydarzeniach związanych z obchodami Święta Niepodległości brało udział około 6 milionów Polaków. Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji do spraw Edukacji Katolickiej, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele świata nauki i kościoła. Obecny był ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Władze uczelni podkreśliły, że ksiądz profesor Zenon Grocholewski jest wielkim autorytetem moralnym, wyznaczającym postawy etyczne środowisk akademickich. Ksiądz kardynał był odpowiedzialny za 1500 uniwersytetów oraz 200 tysięcy szkół na całym świecie. Zasługi i dokonania księdza kardynała przypomniał zgromadzonym profesor Grzegorz Skrzypczak, promotor honorowego doktoratu.
Po mistrzowsku potrafił łączyć pracę w najwyższych trybunałach i kongregacjach Stolicy Apostolskiej z działalnością naukową w dziedzinie prawa kanonicznego i edukacji. Ksiądz kardynał zawsze poszukiwał rozwiązań, które pozwalały na bazie rozważań filozoficzno-prawnych przy wykorzystaniu oryginalności i innowacyjności co do formy i treści łączyć wszelkie aspekty pastoralne z rozwojem nauk świeckich i interesujących go zagadnienia.
Odbierając tytuł, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski podkreślił, że czuje się niezwykle zaszczycony wyróżnieniem.
Czuję się bardzo zaszczycony przyznaniem mi doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Ujmuję fakt, że u podłoża tej uczelni leży nie tylko zainteresowanie naukowe i profil gospodarczy, ale także, a może przede wszystkim, potrzeba serca, umiłowanie przyrody i troska o jej należyte użytkowanie.
Tytuł doktora honoris causa ksiądz kardynał Zenon Grocholewski otrzymał od ponad 20 uczelni na całym świecie. Unia Europejska i Wielka Brytania uzgodniły projekt deklaracji w sprawie przyszłych relacji. W niedzielę tekstem mają zająć się szefowie państw i rządów unijnej 27. Z informacji szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska wynika, że projekt został uzgodniony na poziomie negocjatorów i wstępnie poparty na poziomie politycznym. Przyszłe relacje na linii Unia Europejska-Wielka Brytania mają być oparte na równowadze pomiędzy prawami i obowiązkami obu stron. Tekst nie rozstrzyga jednak kwestii spornych, dotyczących m.in. przyszłości Gibraltaru czy dostępu do brytyjskich łowisk dla rybaków z krajów członkowskich. Senator Jan Maria Jackowski mówi, że sprawa jest bezprecedensowa i ma potencjalnie zniechęcić inne kraje unijne do opuszczenia wspólnoty.
Trzeba na te negocjacje patrzeć z tego punktu widzenia. Ta umowa, która była wynegocjowana, de facto nakładała takie same obowiązki na Wielką Brytanię, jak gdy jest członkiem Unii Europejskiej, ale nie miała absolutnie tych przywilejów i tych korzyści. A więc trudno się dziwić, że ta umowa w Wielkiej Brytanii wywołała ogromne napięcie. W tej chwili sądzę, że obie strony dojdą do jakiegoś porozumienia i że umowa będzie do przyjęcia przez obie strony.
W czwartek na temat porozumienia rozmawiali unijni ambasadorowie. Na piątek zaplanowane jest spotkanie wysłanników, szefów państw i rządów. Równolegle brytyjska premier Theresa May konsultuje z członkami rządu porozumienie z Unią Europejską. W sobotę ma po raz drugi w tym tygodniu przyjechać do Brukseli na spotkanie z szefem Komisji Europejskiej. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.